podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Cześć, z tej strony Marta Bem z Fundacji Share the Care. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Team Rodzina, rozmowy o partnerstwie. Moją i waszą gościnią jest Joanna Frejus, psycholożka, która koncentruje się na wspieraniu osób w okresie okołoporodowym, czyli kobiet w ciąży, mam małych dzieci, kobiet z doświadczeniem poronienia i aborcji oraz ich bliskich, a także osób, które doświadczają depresji i wszelakich zaburzeń, na przykład tych lękowych i generalnie kryzysów psychicznych. Joanna dzieli się swoją wiedzą na blogu i oczywiście na swoich profilach społecznościowych. Ten mi znany to jest O Matko Depresja. Czy jest jeszcze jakiś?
Nie, to jest takie główne miejsce. No jest jeszcze profil Radio Czułość.
No właśnie, i założyłaś Fundację Czułość, która działa na rzecz upowszechniania wiedzy o zaburzeniach psychicznych i generalnie ułatwiania dostępu do wsparcia. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja Cię dzisiaj tutaj zaprosiłam do tematu, który wcale nie jest taki promienny, różowy i zapewne może być trudny, bo to pojęcie wypalenia rodzicielskiego długo było przypisywane do obszarów chyba związanych z pracą, ale od jakiegoś czasu też dominuje w sferze zwanej rodzicielstwo. No i jest to temat trochę taki wstydliwy, no bo wiesz, czekałeś na dziecko, albo się po prostu przydarzyło, bo czasami tak jest, że dziecko po prostu przychodzi i nie trzeba na niego długo czekać.
Częściej niż czasami, bo w ponad połowie przypadków.
No właśnie. I tak głupio powiedzieć sobie samej, sobie czy komuś bliskiemu, mam dość. Czym jest wypalenie rodzicielskie?
Tak, masz rację, że najpierw, nawet nie wiem, czy ty zauważyłaś, ale ja zauważyłam, że tak jak powiedziałaś wypalenie, to od razu ci się usta ułożyły w zawodowe, prawda?
Tak, tak.
Rzeczywiście to pojęcie wypalenia rodzicielskiego zostało niejako zaadaptowane z pojęcia, wzorowano się na tym pojęciu wypalenia zawodowego. To pojęcie nie jest jeszcze jakoś świetnie zbadane. Wiemy, że istnieje coś takiego jak wypalenie rodzicielskie. Ono zostało jakoś sklasyfikowane. Ta nazwa się pojawiła w odniesieniu do mniej lub bardziej konkretnych objawów, ale no jest jakiś zespół objawów, który kiedy wystąpi wspólnie, kiedy te objawy wspólnie wystąpią, no to rzeczywiście mówimy o wypaleniu rodzicielskim. I chyba na razie pod kątem badania tego zjawiska przyglądamy się temu, jak ono wygląda w różnych kulturach, jak ono wygląda w różnych systemach społecznych, no ale nie ulega wątpliwości, że istnieje takie zjawisko, które łączy rodziców właściwie na całym świecie i którego objawy są podobne na całym świecie i w związku z tym właśnie nazywamy to zjawisko wypaleniem rodzicielskim.
Czy są objawy, czy jest jakiś zespół objawów, czy jest jakieś narzędzie, które bada i pomaga to ustalić?
Jest taki zespół objawów, to znaczy, żeby była jasność. Wypalenie rodzicielskie nie funkcjonuje w klasyfikacji zaburzeń, tak? Więc nie mówimy tutaj o jakiejś chorobie, o zaburzeniu, czy o jakimś syndromie. Natomiast mówimy o wypaleniu rodzicielskim jako o zjawisku, które rzeczywiście jest takim workiem pojęciowym dla szeregu objawów, które się pojawiają. One się pojawiają z różnym natężeniem i w różnych momentach tego rodzicielstwa. Jak się można domyślić, oczywiście częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn.
Więc dlaczego?
Wypalenie macierzyńskie będzie częstsze niż tatowe lub tacierzyńskie. No w sumie dobrze, że o to pytasz, że dlaczego, no bo ja tak mówię, och, oczywiście, ale może to wcale nie jest takie oczywiste, a przynajmniej nie powinno być.
Dokładnie.
Myślę sobie o tym, że to wypalenie rodzicielskie częściej dotyka mam, głównie dlatego, że również większość oczekiwań związanych z rolą rodzica dotyczy mam. Nadal niestety jest to taki bardzo utrwalony społecznie pogląd, że rodzicielstwo jest głównie domeną kobiet,
Kobiet.
że tak, jako te osoby, które są w stanie zajść w ciążę i urodzić dziecko, no to w jakiś taki wydaje się naturalny sposób, to właśnie my jakoś jesteśmy obciążane tym szeregiem oczekiwań, bardzo często wykluczających się, to warto podkreślić, a więc takich, którym jest niezwykle trudno sprostać, ale no, tymi oczekiwaniami jesteśmy obciążane my jako kobiety i jako mamy. I w związku z tym również zjawisko wypalenia będzie dotyczyć również częściej nas. Dlaczego w związku z tym? No właśnie dlatego, że obserwujemy, że to właśnie te wymagania społeczne bardzo często są czymś, co nas no, niejako pcha do takich działań, ale też do myślenia takiego nieadaptacyjnego, które no, staje się zaczątkiem tego wypalenia.
No dobrze, a to jakie są objawy? Takie najczęstsze, najczęstsze, z którymi ty się spotykasz, najbardziej powszechne i czym one się po prostu różnią od zwykłego zmęczenia?
No, ja lubię przedstawiać objawy wypalenia rodzicielskiego w formie koła, bo to też pokazuje specyfikę tych objawów, że one się wzajemnie napędzają, że one wzajemnie z siebie wynikają i się wzajemnie napędzają. I ja tutaj no, w podcaście nie jestem w stanie tego koła zaprezentować, ale postaram się o nim opowiedzieć. Zaczyna się bardzo często od takiej cechy, którą niestety wiele mam z tego naszego pokolenia przejawia, a więc perfekcjonizmu. I teraz jak połączymy perfekcjonizm, a więc taką potrzebę pełnienia różnych ról w sposób perfekcyjny, idealny, spełniając bardzo wysokie, wyśrubowane, często zupełnie niemożliwe do osiągnięcia
tak,
wymagania.
ale często przez nas same też wyśrubowane.
Tak, dokładnie, tak, oczywiście. Na tym właśnie polega perfekcjonizm, że my sobie jakoś internalizujemy te oczekiwania środowiska, tak? Więc jak dodamy perfekcjonizm, a więc chęć spełniania w sposób perfekcyjny szeregu oczekiwań i dodamy całą masę oczekiwań społecznych, no to
no tak, to niezła mieszanka.
Tak, wychodzi nam bardzo często z tego równania, że zaczynamy odczuwać poczucie winy. Tak, pojawia się poczucie winy, że jednak nie jestem perfekcyjną mamą, że nie jestem perfekcyjnym tatą, że nie spełniam tych społecznych, a nawet swoich własnych, tak, a przynajmniej tak rozumianych jako moje własne oczekiwania. No i pojawia się poczucie winy. No bo jak to? Bo powinnam, tak, jako mama, powinnam właśnie dokładać wszelkich starań, żeby te oczekiwania spełniać. To się nie udaje najczęściej, bo jak wiesz, perfekcyjne, prawdziwe matki, tak, prawdziwe matki
tak.
nie są perfekcyjne, a perfekcyjne matki po prostu nie są prawdziwe,
to
nie
prawda.
Istnieją, więc siłą rzeczy pojawia się poczucie winy. Temu poczuciu winy może często towarzyszyć takie poczucie straty, utraty. Kiedy zostajemy rodzicami, no często to dotychczasowe życie w dokładnie takim kształcie, jaki ono wcześniej miało, nie jest możliwe. No i to wczesne rodzicielstwo bardzo często wiąże się z taką potrzebą gdzieś odłożenia, przynajmniej na jakiś czas, części tych aktywności, które były dla nas ważne, które były dla nas przyjemne, no bo jest obok nas to dziecko, ten mały człowiek, który no, potrzebuje zaopiekowania się nim, ale też my często nie mamy tak dużo zasobów, jak miałyśmy wcześniej, więc siłą rzeczy część z tych aktywności gdzieś musi zaczekać, no i pojawia się w związku z tym takie poczucie straty, że ja już nie mam tej wolności, którą miałam, już nie mam tej swobody decydowania o sobie, tej autonomii, że nie mam ciszy, tak, że
I
nie mam już tego
spontaniczności,
spokoju,
tak.
Tak, że ta spontaniczność jest jakoś już dla mnie niedostępna. No, krótko mówiąc, że to moje dawne życie już poszło w niepamięć, tak. Często się pojawia takie myślenie, że to już to scenę wraci, tak, to już
Tak.
nigdy nie wróci i to też często jest bardzo nieprzyjemne. No i w ogóle takie poczucie straty, z nim wiążąca się często jakaś żałoba, tak,
No tak,
którą
żal taki.
potrzebujemy przeżyć, żal, tak, żałoba. Kiedy to poczucie winy i to poczucie straty się nasilają, no pojawia się na przykład brak cierpliwości, tak? Pojawia się takie poczucie, że ten mój ląd jest coraz krótszy, że ja częściej tracę cierpliwość, że się po prostu bardzo frustruję i to znajduje odzwierciedlenie w moim zachowaniu też. Często pojawia się też nuda w tym
To znaczy?
rodzicielstwie. Czyli takie poczucie, że każdy dzień jest taki sam, że nic mnie tutaj już nowego nie spotyka, że to jest jakiś taki kierat. Tak, tak, jak te konie w tym kieracie chodzą ciągle w kółko i tam się nic nie wydarzy, to tak samo wypalony rodzic może mieć takie poczucie, że no właśnie w moim życiu też się nic nie dzieje i pewnie już się nie zadzieje, tak? Jakby ta nuda, te powtarzające się czynności, one też jakoś, no, rodzic wypalony ma poczucie, że tak wygląda jego rzeczywistość. Oczywiście czasami ta rzeczywistość tak po prostu wygląda,
no tak,
ale
tak.
W kontekście wypalenia rodzicielskiego trudno jest wyjść z tego kieratu. Tak, trudno jest znaleźć sobie zasoby, żeby ten dzień zaplanować trochę inaczej, żeby czerpać przyjemność z jakichś takich małych rzeczy, które jesteśmy w stanie do tego planu włączyć i włączyć też do tych czynności dziecko na przykład, tak? Stąd już jest tylko krok do objawów takich bardziej psychosomatycznych, a więc wypaleni rodzice będą doświadczać chociażby takiego chronicznego zmęczenia. Oczywiście to może być po prostu zmęczenie związane z tym, że no być może ten nasz, z dużym prawdopodobieństwem, ten nasz schemat snu jest inny, możliwości regeneracji są ograniczone, jesteśmy przebodźcowane tym, że ciągle i przebodźcowani tym, że dużo czasu spędzamy z dzieckiem, które no im mniejsze, tym potrafi być, chociaż nie, teraz się wycofuję się z tego, nie, im mniejsze, tym potrafi być bardziej intensywne, no ale generalnie, tak, tak dzieci mają to do siebie, że są intensywne, że jest ich dużo, że potrzebują nas dużo i tym sposobem też nas potrafią przebodźcowywać, więc oczywiście to zmęczenie jako takie się pojawia, natomiast to zmęczenie, które towarzyszy wypaleniu rodzicielskiemu, to jest taki typ zmęczenia, które po prostu nie mija, kiedy złapiemy drzemkę, tak? Czyli bardzo trudno jest nam się zregenerować. To jest też cały szereg objawów takich psychicznych, to może być utrzymujące się obniżenie nastroju, tak, które jeszcze nie spełnia kryteriów depresji, no ale już jest jakimś przeciągającym się stanem, w jakiś sposób chronicznym, to mogą być też objawy lękowe.
Czyli te
No,
objawy lękowe również się wpisują, tak?
Mogą się pojawiać,
Wypalenie.
Tak. Dlatego, że tu się będzie pojawiać to myślenie, to poczucie winy, to takie poczucie straty, ale też takie powracające myśli na temat tego, że nie jestem wystarczająco dobra, tak? I że to w jakiś sposób, i że to w jakiś sposób, no, może być, no, może nieść konsekwencje negatywne oczywiście, tak? Dla tego mojego dziecka, które mam pod swoją opieką. Tutaj często też w takich trudnościach psychosomatycznych może się pojawiać bezsenność na przykład, tak? Trudności z zasypianiem, czyli już położyłam to dziecko i ono już zasnęło, ja już
No
też
tak,
mogę
powinna
odpoczywać.
być tak, zrelaksowana, powinna łatwo usnąć, bo
Tak.
też zmęczona, ale
Tak.
nie idzie
Ale
coś.
tak, z jakiegoś względu to zasypianie jest trudne i ten problem się może nasilać. Niestety mogą się też pojawiać problemy z uzależnieniami, tak? Bo jeżeli ja funkcjonuję w takim obniżeniu nastroju, jest mi trudno, towarzyszą mi trudne emocje, jestem w jakimś napięciu, no to mogę, jeżeli nie mam innych strategii dostępnych radzenia sobie z tymi emocjami, regulowania tych emocji, no to mogę
to
wpaść na taki
sięgam.
pomysł, tak, że sięgnę po alkohol albo
No
po
tak.
innego rodzaju używki.
No tak, a alkohol dość szybko i przepraszam, może to złe słowo, ale to kto mnie pozwala zdjąć takie, no właśnie takie ciśnienie, które gdzieś narasta w ciągu dnia. Efektownie
Tak.
mam na myśli oczywiście tu
Efektownie
i
może
teraz.
tak.
Tak,
Tak,
tu i
efektownie
teraz,
może
tu i
tak.
to, teraz, ale oczywiście tak.
Na bardzo
No,
krótką metę, tak?
krótką
Pozwala,
metę
tak.
zdecydowanie.
Pozwala nam się regulować, natomiast no nie o takie, znaczy nie jest to adaptacyjny sposób na regulowanie emocji,
No
czyli
nie
na
rozwiązuje, tak.
dokładnie, nie rozwiązuje problemu, dokłada nam kolejnych problemów, no nie jest to dobry pomysł po prostu, tak? Więc jak już się zaczynają piętrzyć te objawy, no to właśnie bardzo często zaczyna nam się świecić taki neon w głowie, tak? Że nie jestem wystarczająco dobrą mamą. Tutaj oczywiście odnosimy to, co to znaczy być dobrą mamą, do całego szeregu, tak? Tych nakazów i dobrych rad, że ta dobra mama to jest szczęśliwa, zawsze opanowana, zawsze spokojna, że
A
jest
skąd
świetnie
my o tym wiemy,
zorganizowana.
że ta mama powinna być zawsze taka? Jakby skąd my czerpiemy taką wiedzę?
No, bardzo często to są po prostu przekazy, tak? Przekazy kulturowe, bo zwróć uwagę, że te dobre mamy w filmach, książkach, serialach, no to są właśnie takie mamy, tak? To są te mamy, które są spokojne, które nie popełniają błędów, które na maksa ogarniają, które na pewno nie mają takich trudności i na pewno
No tak, zawsze pełną lodówkę,
się.
zupkę
Tak.
i tak, i
Tak, a
ciepło
przebywanie
w
z
głosie.
dziećmi, tak, a przebywanie z dziećmi u nich powoduje po prostu pełnię szczęścia, zadowolenia i tak dalej. To są przekazy rodzinne, bo przecież pierwsza matka, z jaką my mamy styczność, to jest nasza mama. Tak, więc bardzo dużo ta mama nam jest w stanie modelować. I oczywiście na różne sposoby, bo może ta nasza mama również mieć na przykład cechę perfekcjonizmu i ona nam będzie modelować, że my ją będziemy pamiętać jako tak doskonałą, tak, nie przeżywającą trudnych emocji, a przynajmniej nie okazującą ich właśnie taką zawsze trzydaniowy obiad i tak dalej, że my same no, będziemy czuły, że jakoś do tego ideału też mamy zacząć dążyć, ale może to być też odwrotna sytuacja, to znaczy możemy naszych rodziców pamiętać jako w jakiś sposób dysfunkcyjnych, tak, nie radzących sobie z tą rolą bycia rodzicem, no i wtedy my możemy mieć też takie poczucie, że my absolutnie nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dziecko to spotkało, więc będziemy jeszcze bardziej cisnąć na to, żeby być właśnie jak najbardziej perfekcyjnymi, nie? Więc te przekazy docierają do nas z bardzo różnych stron, nie wspominając o tym, że aktualnie no jakby dostępność poradników skierowanych do umów, szczególnie mam, ale niech będzie, że poradników parentingowych jest taka, że można by codziennie czytać jakąś książkę i niektóre osoby tak robią, że przez cały okres ciąży tam się jakoś strasznie edukują, no i później robi się z tego tak duże napięcie, że ja mam tyle mam wskazówek, jak tam idealnie, jak idealną matką być, jak wspierać ten rozwój i tak dalej, jak być po prostu doktorką od psychologii rozwojowej, fizjoterapii, dietetyki.
Spania, jedzenia,
tak dalej.
Tak, dokładnie.
Tak, tak, tak. Że no, jakby z nadmiaru tej wiedzy, o ironio, no właśnie przeżywamy też dużo tego poczucia winy. No i jeżeli ja jestem w tym poczuciu winy, jak ja jestem w tym narastającym poczuciu, że ja nie jestem wystarczająco dobrą matką, jak jestem w tym narastającym zmęczeniu, w tych różnych objawach takich somatycznych i psychicznych, no to pojawia się taka trudność w odnalezieniu przyjemności z tej, no nazwijmy to, roli rodzica, tak? A następnie za nią, albo równolegle, taka chęć odizolowania się od dziecka, tak? Czyli takiego jakiegoś unikania spędzania czasu z dzieckiem, bo po pierwsze to jest męczące, po drugie mam poczucie, że ja to robię po prostu źle, tak?
No tak, a jeżeli chodzi w ogóle o kulturę, no bo dotarłam do jakichś badań, wydaje mi się, że polskich, które wskazują na to, że w krajach indywidualistycznych, bardziej niż w tych kolektywistycznych, jest wyższe rozpowszechnienie, czy tam szersze rozpowszechnienie wypalenia rodzicielskiego. Dlaczego tak jest?
Tak. No myślę sobie, że jakby tak się na chwileczkę nad tym zastanowić, to jest całkiem jasne i klarowne. Jeżeli żyjemy w ogóle najczęściej nie w społecznościach, tylko po prostu właśnie indywidualnie, a więc to najczęściej jest ta sławetna rodzina 2 plus 1, albo 2 plus 2 plus 3, jak tam kto wybiera, albo jak tam się komu przydarzy, no to bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że to dwa na początku to jest po prostu za mało, tak? Czyli, że dwie osoby do opieki nad jednym dzieckiem, i nie boję się tego powiedzieć, chociaż wiem, że niektóre osoby przewrócą w tym momencie oczami, ale dwie osoby do opieki nad jednym dzieckiem to jest za mało.
Wioska cała jest potrzebna, tak?
Dokładnie tak. I wiem, że to jest już teraz trochę taki frazes, że o tam, tak, gdzie jest ta moja, są te memy, że John Travolta się rozgląda, gdzie jest ta moja wioska, tak? I problem polega na tym, że to jest właściwie pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy my próbujemy, tak, wychowywać czy obejmować opieką dzieci w pojedynkę. Tak? Myślę, jeżeli my jesteśmy taką rodziną 2 plus i samodzielnie się utrzymujemy, no to najczęściej jedno z tych rodziców jest bardziej lub mniej oddelegowane do zarabiania pieniędzy czy pozyskiwania w inny sposób zasobów, które pozwolą tej rodzinie przetrwać, przeżyć. A doba ma 24 godziny, a ręce są tylko dwie. No i bardzo trudno jest to ogarnąć, tak? To wszystko, czyli istnienie gospodarstwa domowego, jego funkcjonowanie, plus opiekę nad dzieckiem.
Czyli co, łatwiej by było, gdyby w tym samym bloku na dole mieszkała babcia, teściowa, ciotka?
Tego nie wiem, odpowiem po psychologicznemu, to zależy. Bo oczywiście, że znam mnóstwo takich historii, gdzie właśnie, gdzie to funkcjonowanie w tej indywidualnej, swojej, malutkiej mikrorodzinie było bardziej korzystne. Tak, ze względu na po prostu ogromne różnice w podejściu do wychowania i do opieki nad dziećmi. Natomiast co do zasady, gdyby była możliwość zbudowania wokół siebie, gdyby to tak po prostu funkcjonowało, że mamy możliwość funkcjonowania w społeczności, która jest nam przychylna i poczuwa się przynajmniej w jakimś stopniu do odpowiedzialności za te wspólne dzieci, wspólne
Tak.
dobro, tak jak to jest właśnie w społecznościach i społeczeństwach kolektywistycznych, no to ten ciężar rodzicielstwa i fizyczny, ale też ten psychologiczny, byłby dużo mniejszy. Tak? Oczywiście, znowu, już nie wchodząc dalej, oczywiście, że opieka taka kolektywna nad dziećmi też się wiąże z całą masą wad. Natomiast jest to na pewno bardziej naturalny model, to znaczy bliższy temu, w jaki sposób funkcjonował gatunek ludzki u zarania. Tak? Są takie teorie, które takie bardziej z ogródka antropologicznego, które mówią o tym, że właśnie ta współopieka, tak, nad dziećmi, taka bardziej kolektywna, pozwoliła nam się w ogóle rozwinąć jako gatunkowi, tak? I wyewoluować. Więc no teraz jest ten ruch odwrotny od kilkudziesięciu lat. No i niestety widzimy, tak, jakie to przynosi konsekwencje.
No tak, ale też i wymagania wobec rodziców w ostatnich dziesięcioleciach też znacznie się zmieniły, urosły. Na naszą niekorzyść, na nas jako rodziców, jak porównuję moje doświadczenie rodzicielskie i mojej mamy, która wychowywała mnie w latach 80., no to czasami ja za głowę się łapię. Jak to mogło wtedy tak być?
Tak, to prawda. Ja też jestem dzieckiem lat 80.
Tak, tak.
Wiesz, daleko mi jest do porównywania, że kiedyś to było łatwiej, teraz jest trudniej.
Tak, tak.
Że kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej, albo na odwrót, bo to naprawdę zależy od bardzo wielu czynników. No i też jakbyśmy się miały w to zagłębić, no to wiesz, nasze pokolenie wyszło ze swoimi ranami i
oczywiście
traumami.
Jest taki mem, oczywiście z dużym dystansem do niego podchodzę, który mówi o tym, że dobrze, że nasi rodzice nie wiedzieli wtedy, że byli patologiczni.
No właśnie, tak? Że tak. Wiele rzeczy było złych, tak? Umówmy się. Naprawdę wiele rzeczy było bardzo złych.
Ale one wynikały z nieświadomości trochę i braku wiedzy i rozpowszechnienia.
Tak, a często też z takich, a nie innych warunków. Tak, życia i tak dalej. Już jakby nie wchodząc, bo wiesz, ja bardzo bym chciała o tym porozmawiać, ale ja
wiem,
to
wiem,
czas
wiem.
Nie. Więc to może na następny raz.
Tak.
Ale wiele było złych elementów, które na szczęście dzisiaj rozumiemy, tak? W jakiejś części, że to nie było okej w stosunku do dzieci
tak.
I nie chcemy tego powielać i bardzo dobrze. Ale jednocześnie rzeczywiście ta chęć jakby odwrócenia tego biegu historii, odwrócenia tej historii traum rodzinnych i tak dalej, bardzo często nas też w jakby drugi biegun, tak, odsyła i to też nie jest zbyt adaptacyjne, tak? Czyli
No dobrze. A no to jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, w jaki sposób nie dopuścić do tego wypalenia rodzicielskiego, żeby nie wejść na tą drogę, jak przeorganizować życie, no bo trochę to się sprowadza do takiej, nie lubię tego słowa organizacja, bo ono trochę usztywnia, ale w jaki sposób prowadzić życie razem oczywiście z partnerem, z partnerką, z którą mamy to dziecko, bo to też jest tak, że musimy pamiętać, że wypalenie rodzicielskie chyba też w naszym stopniu jest przyczyną zbyt dużych obowiązków, które spadają na jedną osobę. No właśnie, jak to zrobić, żeby nie być wypalonym? Złote rady.
Złote rady, dobrze.
Rodzicielstwo.
Znowu po psychologicznemu muszę powiedzieć, że to bardzo będzie zależało. Tak? To bardzo będzie zależało, dlatego że no, każda para rodzicielska będzie żyła w trochę innych warunkach, będzie miała trochę inne możliwości. Każdy rodzic osobna też będzie miał trochę inne uwarunkowania, chociażby temperamentalne, w związku z tym inne potrzeby i tak dalej. Więc zawsze to jest ważne, żeby no, badać swoje, tak, indywidualne potrzeby i to, że jakaś pani w podcaście mówi, że tam trzeba jeść dużo kiszonych ogórków, no, tak, to może komuś świetnie zadziałać, bo tam, nie wiem, mikrobiotę wesprze jelitową, ale dla mnie to może być albo nie to, albo za mało, tak? Więc potrzebujemy przede wszystkim dobierać te rozwiązania do siebie. Bardzo warto, oczywiście to, o czym powiedziałaś, no, mieć świadomość i dążyć do tego, że to poczucie chronicznego zmęczenia i takiego niezadowolenia z tego, jak funkcjonujemy jako rodzic, często bierze się z tego, że mamy po prostu najzwyczajniej w świecie za dużo na głowie.
Tak.
Tak. I jakby codziennie doświadczamy tej porażki, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, a się nie da. tak? Bo tak jak powiedziałam, no ręce są tylko dwie i najczęściej na nich jest to dziecko. Tak,
Tak, a jeszcze jak masz raz, dwa, trzy, cztery albo pięć.
Dokładnie, no to już tych rąk po prostu brakuje i wtedy po prostu trzeba mnożyć te ręce do pomocy, ale to pewnie zaraz. Więc na pewno znalezienie i w ogóle omówienie tego jak najwcześniej w parze rodzicielskiej, tego podziału obowiązków, tego, że to nie może być tak, że jedna osoba zarabia, a druga osoba się opiekuje dzieckiem, dlatego że to już jest jakby z gruntu niesprawiedliwy podział, bo też pewnie widziałaś te badania, w końcu wyliczono ekwiwalent
Tak.
taki pracowy, prawda, że opieka nad jednym dzieckiem równa się 2,5 etatowi, etatom.
Tak, dokładnie. Wszystkie te obowiązki, które są z tym powiązane, tak?
Tak, dokładnie. A ile z nas, no oprócz tego, że się opiekuje dzieckiem albo kilkorgiem dzieci, no to jeszcze jakieś dodatkowe wykonuje czynności, na przykład chociażby jakąś pracę w jakimś tam wymiarze, tak, czasowym, no bo oczywiście jedno z oczekiwań społecznych jest takie, że nie możesz się tylko opiekować dziećmi, tak, bo wtedy jesteś leniwa, że nie poszłaś do pracy, tak, tylko siedzisz w
Tak.
domu. Więc pewnie to byłoby jakoś najważniejsze, żeby jak najszybciej pooglądać, czym my się możemy podzielić, tak? W jaki realny sposób my możemy podzielić te obowiązki, które są i trzeba je wykonać, no bo nie możemy dziecku powiedzieć, słuchaj, bo ja teraz nie mogę, to tam za 12 godzin ci zmienię tę pieluchę, nie? No po prostu nie
Tak.
da rady. I tak jak powiedziałam o dodatkowych parach rąk do pomocy, korzystajmy z nich. Bo często się
Nie
tak
bójmy się,
zacietrzewiamy,
co?
nie? Tak,
Tak,
często się
tak.
zacietrzewiamy, że albo ci sobie radzą we dwoje, a ci to w ogóle mają trójkę dzieci i ogarniają i tak dalej. Naprawdę pomiędzy sobą różnimy jako ludzie, my jako rodzice, nasze dzieci się różnią, tak? Więc porównywanie się do sąsiadów jest absolutnie bez sensu. I my potrzebujemy sięgać po takie wsparcie, jakiego my potrzebujemy dla komfortu naszej rodziny. Tak?
Czyli nie bać się i pytać i prosić. Zawsze ktoś może odmówić, ale my zawsze możemy dopytać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I oczywiście pamiętajmy o tym, że ta pomoc może być różna, bo to może być pomoc oczywiście tam emocjonalna, że ja zadzwonię i się wypłaczę, tak, przyjaciółce, że mi jest trudno i źle i nie będę się tego wstydzić i będę miała taką możliwość przynajmniej wyregulowania tych emocji, ale to może być też pomoc instrumentalna, tak, że ktoś mi, nie wiem, przygotuje obiad raz w tygodniu, bo ja po prostu nie ogarnę, albo ktoś wpadnie i no i nie wiem,
Po prostu
odkurwa, nie?
zabierze bąbelka na spacer.
Zabierze
A ja
bąbelkę
z
na spacer.
przyjemnością podkurzam. Bo czyż nie jest piękne wykonywanie czynności bez żadnych przerywników, nawet
tak,
jak jest to odkurzanie?
Oczywiście, ja w ogóle uwielbiam, tak, miałam czas dla siebie w tym tygodniu specjalnie, tam koleżanka zabrała moje dziecko na spacer, no ja miałam czas dla siebie. I co robiłaś w tym czasie? Normalnie podkurzałam w końcu, pranie stawiłam i tak dalej. No świetnie, to nie był czas dla ciebie, tak? Jakby, trzeba tutaj rozróżniać. Więc o takim dzieleniu, współdzieleniu odpowiedzialności i zadań, o sięganiu w ogóle do innych ludzi, czyli takim czynnikiem, który bardzo często jest niezwykle chroniący przed wypaleniem, ale też przed depresją i innymi trudnościami emocjonalnymi, jest po prostu funkcjonowanie w społeczności. A więc wszelkiego rodzaju, teraz jest coraz więcej takich inicjatyw i cudownie, grup wsparcia dla mam, jakichś takich grup zabawowych, gdzie idziemy do jakiejś tam kawiarni, obawialni i dzieci sobie tam pełzają wspólnie, a ja sobie mogę pogadać, nawet tam jakąś przerywaną rozmowę pouprawiać, ale jednak z innymi mamami, trochę złapać kontakt z światem zewnętrznym, tak? Nie tkwić tylko w tych swoich przekonaniach, w tych swoich trudnościach i tak dalej, tylko też sobie urealnić dzięki temu, tak?
A jeszcze chciałam cię zapytać, bo tak dużo rozmawiamy o mamach, bo rzeczywiście one częściej, z tego co mówisz, doświadczają tego wypalenia. A co z ojcami?
No
Co z tymi
dokładnie to
tatusiami?
samo.
To samo? Masz,
Dokładnie to samo.
Czyli to są takie same objawy, jak i u mam. Niczym się nie różnimy.
Oczywiście to u mężczyzn prawdopodobnie te objawy będą bardziej skoncentrowane na takim zmęczeniu fizycznym, na takim poczuciu, że jakoś nie czerpie przyjemności ze spędzania czasu z dzieckiem i się izoluje w związku z tym. Trochę mniej będzie tego czynnika społecznego. Tak? Bo te oczekiwania społeczne w kontekście tatów są dużo
mniejsze.
mniejsze, tak? Tak,
Tak.
niższe. albo dotyczą gdzieś innej sfery, tak? Niekoniecznie tej doskonałej opieki nad dzieckiem. Więc tutaj tak, natomiast sposoby rozwiązywania tych trudności czy profilaktyki wypalenia rodzicielskiego będą takie same, więc szukanie kontaktu z innymi tatami, sięganie po wsparcie, współdzielenie, tak, tej odpowiedzialności i zadań. Bardzo ważne jest też regenerowanie zasobów i to brzmi jakoś...
A co to znaczy regenerowanie zasobów?
To brzmi jakoś trywialnie, bo regenerowanie zasobów to jest po prostu przynajmniej próba wyrównywania tego deficytu snu, który się ma prawo pojawić.
Tak, sen to podstawa chyba, jeżeli chodzi o funkcjonowanie.
Jedzenie. Tak, bo my często zapominamy, dziecko się dopomina bardzo intensywnie często, że chce jeść właśnie teraz, natomiast mamy tendencję do tego, żeby zapominać, że ten czas wczesnego rodzicielstwa jest takim czasem, kiedy naprawdę potrzebujemy dobrze zjeść, odżywić ten organizm, żeby mieć siłę być tak intensywnie z tym naszym dzieckiem, jak ono potrzebuje. Tak? I tutaj zauważ, że no szczególnie się ta współopieka przydaje, tak? Jest potrzebna, bo śpi wtedy, kiedy dziecko śpi, no tak, jak nie mam innego wyboru, to tak, to wszystko jest ważniejsze, tak? Albo inaczej, to najważniejsze jest to, żeby się wyspać i zjeść, czy tak, złapać drzemkę i zjeść ciepły posiłek, a nie żeby odkurzać i wstawiać pranie. Ale no to po prostu pewnie najlepiej, jak mamy grafik rozpisany i każda osoba wie, kiedy w ciągu doby ma ten swój dyżur, powiedzmy. I wiadomo, ile godzin trzeba jeszcze przetrwać, żeby móc się zregenerować. Regenerowanie zasobów to jest też no, po prostu nic nie robienie.
No tak, to dość trudna rzecz, nic nie robienie.
Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych zaleceń. Tak, regenerowanie zasobów to jest też nuda.
Tak.
Albo w kontekście wczesnego rodzicielstwa często mamy, są niedobodźcowane, tak? Czyli się też rzadko o tym mówimy, no po prostu się nudzimy często, jak mopsy z tymi naszymi dziećmi, tak?
No tak, są takie okresy, to prawda.
Prawda?
Tak.
Są, nie wiem, czytanie, czy oglądanie książeczek.
Tej to, samej.
Tak, ta 150. sama książka, tak, 1500 raz tak. Pucio.
Z zamkniętymi oczami się czyta.
Tak, dokładnie. Albo jeszcze gorzej, takie wiesz, książeczki jeszcze wcześniej takie tylko, gdzie są czarno-białe jakieś kształty i także niewiele się
to
dzieje
prawda.
I tak dalej. I czasami ta regeneracja zasobów będzie o tym, że ja właśnie potrzebuję wyjść, zrobić coś dorosłego, tak?
Super,
porozmawiać
super.
Z kimś pełnymi zdaniami i to będzie mój sposób na zregenerowanie.
Asiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję,
o
że
nie,
ten temat został. No już koniec. No, takie tutaj są zasady. Mam nadzieję, że przynajmniej to, o czym powiedziałaś, otworzy pewnym, czy w ogóle rodzicom otworzy oczy na ten temat. Nie mówię
powiem
wypalenia,
jeszcze tylko
a zmęczenia.
Rzecz.
Tak,
Dobrze.
Proszę.
Powiem
proszę.
Jeszcze bardzo ważną rzecz. W momencie,
tak.
kiedy widzimy u siebie te objawy i
tak.
czujemy, że nie mamy pomysłu, jak sobie z nimi poradzić, to naprawdę pójdźmy do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty i po prostu pogadajmy o tym, w jaki sposób te osoby mogą nas wesprzeć. To są osoby, które się spotykają naprawdę z tym zjawiskiem, które będą wiedziały, co zrobić, co nam doradzić. Więc jeżeli czujemy, że to nas dotyczy i że nie wiemy, jak z tego wyjść, nie wiemy, jak z tego wybrnąć, to po prostu sięgnijmy po bardziej specjalistyczne wsparcie. Najczęściej tu nie jest potrzebna jakaś wielka terapia, wielka farmakoterapia. Najczęściej to jest tylko potrzeba kilku spotkań, żeby się tak troszkę do pionu postawić, zbudować wspólnie z tą osobą, która jest no, gdzieś bardziej obiektywna, powiedzmy, tak, plan działania i to naprawdę najczęściej wystarcza.
Super, no bardzo dziękuję za to zakończenie, idealne. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć nam o tym. Mam nadzieję, że już teraz coraz mniej wstydliwym temacie, jakim jest to wypalenie rodzicielskie.
Dziękuję
Dzięki.
Bardzo.
Moją i Waszą gościnią była Joanna Trejus, psycholożka, która zajmuje się między innymi tematyką wypalenia zawodowego. Nie zawodowego, ach, widzisz.
Aha,
nie
widzisz?
Zawodowego, nie, nie, nie ma tak dobrze. Rodzicielskiego. Dziękuję, Asiu.
Dzięki.
Spodobał Ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.